Pierwsza nasza niedziela i Eucharystia czerwcowa. Mamy za sobą wielkie uroczystości, święta, szczególne okazje do przeżywania, zatrzymywania się przy wielkich prawdach wiary, tajemnicach naszego chrześcijaństwa, naszego zaufania. Weszliśmy w tak zwany okres zwykły, ale on nie jest zwykły, dlatego że po tych wszystkich wielkich świętach, wydarzeniach przychodzi czas na przyswajanie, na powrót do tej postawy, którą nam pokazuje Maryja. Ona po tym, jak przeszła przez trzęsienie ziemi, działania Bożego, potrzebowała czasu, aby wszystko to, co w niej zapadło, w nią zapadło, żeby zostało zasymilowane, przyjęte. My też zbliżajmy się dzisiaj do Chrystusa, do tego, co chce nam powiedzieć i co chce nam dać, z pokorą, nastawieniem uważnym, trzeźwym, pełnym zaufania. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom, i dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zajrzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął, jego ręka stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Pozwólcie na początku, zanim poddamy się działaniu tej Ewangelii, zwrócę uwagę na to, co zabrzmiało w drugim czytaniu, bo to jest jakby wstęp do tego, co teraz przeżywamy i co przeżywamy za każdym razem, kiedy mamy honor, łaskę, spotykanie się ze Słowem Boga. Mianowicie święty Paweł powiedział coś takiego: Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. To znaczy, apostoł konfrontuje dwa wydarzenia. To pierwsze, kiedy Bóg stwarzał świat, czyli zwrócił się do ciemności i powiedział: niech się stanie światło, i wyłoniła się światłość. Z jednej strony mamy ten fakt kosmologiczny, który możemy, niektórzy mogą kojarzyć z Big Bangem, wielkim wybuchem. Ktoś inny może jeszcze szukać przyczyn początku tego świata jeszcze wcześniej. To wszystko są tylko hipotezy, teorie. Natomiast Bóg kiedyś wyłonił z ciemności światło i to okazało się faktem znaczącym dla kosmosu, dla wszechświata. Natomiast to samo potem ten sam Bóg przenosi na teren naszego życia, żeby spowodować, że olśni nas w naszym wnętrzu, w centrum naszego serca, splendor, blask poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Czyli dwa wydarzenia z dwóch różnych wymiarów, z dwóch różnych poziomów. Ten sam Bóg może przenieść to, co kiedyś dokonał we wszechświecie, może przenieść na grunt naszego życia. To jest sens poddawania się działaniu Słowa Bożego. Nie przychodzimy tutaj, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby poszerzyć naszą kulturę biblijną czy liturgiczną, tylko żeby doświadczyć tego cudu, że na skutek działania Boga nagle nasze serce zostaje oświetlone blaskiem, splendorem poznania chwały Boga na obliczu Chrystusa. Dla ilu ludzi Chrystus jest tylko elementem kultury, symbolem religijnym, postacią historyczną, o ile? A tu nagle coś się dzieje i nagle w człowieku, w sercu ludzkim nagle pojawia się urzekający blask poznania Chrystusa. Chrystus wchodzi i pokazuje swoją twarz w naszym życiu i nasze życie się wtedy odmienia. Teraz przejdźmy do Ewangelii. Ta Ewangelia wydaje się, że zapisuje takie rzeczy bez znaczenia. Pewną polemikę o żydowskie prawo, o przepisy, przykazania, jakie to ma znaczenie dla nas na początku lata, wakacji. Przecież Pan Bóg wie, w jakim jesteśmy nastroju. Wie, przez co przechodzimy. Być może ktoś, komuś się zrobiło bardzo krucho w życiu. Ktoś przechodzi przez jakąś próbę. Jakie ma znaczenie dzisiaj opowiadanie o szabacie? Chodzi o to, żeby nas tylko uporządkować, bo wielu ludzi przestało czcić niedzielę i w niedzielę włącza pralkę, robi zakupy. Znowu ten nacisk ze strony polityków, którzy chcieliby znów wywrócić porządek i otworzyć nam wszystkie supermarkety, żebyśmy mogli niedzielę spędzać na zakupach, zmęczyć się, uznoić się, uzupełnić sobie zapasy w niedzielę, żeby wszystko wyrównać. Odpoczynek z zaangażowaniem, pracę z relaksem, wszystko jeden wielki galimatias. Dzisiaj jest o szabacie. Jezus przechodził wśród zbóż i apostołowie zaczęli zrywać kłosy. Pewnie robili coś takiego, co ja kiedyś robiłem. Akurat teraz, w tych miesiącach, czerwiec, początek lipca, kiedy, jak to mówią górale, zboże się wysypuje, to znaczy pojawiają się kłosy. I można wtedy pójść, rzeczywiście najeść się tych ziaren, dopóki są jeszcze mięciutkie, one są dobre. I apostołowie są głodni, więc korzystają z okazji, zrywają, rozcierają w dłoniach, żeby dobrać się do tych ziarenek, jeść. I nagle pojawiają się faryzeusze. Skąd oni się wzięli? Gdzieś tam między tymi zbożami. Widzimy, jak Jezus jest nieustannie obserwowany. Nieustannie pod monitoringiem. Już. I co? I faryzeusze reagują, mówią, przecież szabat. Nie wolno tego robić. Co oni robią? Oni zbierają kłosy, czyli dokonują żniwa. Oni rozcierają te ziarna, czyli młócą ziarno. Potem gryzą, czyli robią mąkę. Przecież tego nie wolno. Szabat. Czy Jezus daje się wciągnąć w polemikę na poziomie prawa? Na poziomie dyscypliny religijnej? Co jest przestrzeganiem szabatu, co nie jest przestrzeganiem szabatu? Nie. Czy szabat jest ważny? Jest. Bo jest ustanowienia Bożego. Słyszeliśmy o tym w pierwszym czytaniu. Dlaczego Bóg ustanowił szabat? Szabat jest ważny dla Izraelitów. Pamiętam jeszcze jako kleryk, kiedyś byłem na praktyce w Wilnie i poszliśmy razem w kilka osób do synagogi żydowskiej z ciekawości, żeby zobaczyć, jak wygląda liturgia rozpoczęcia szabatu. Jak to Żydzi przeżywają. Piękna liturgia, bardzo urzekająca. Był kantor, były śpiewane psalmy, była proklamowane Słowo Boga i piękne modlitwy ku czci nadejścia królowej szabatu. I kiedy skończyła się ta liturgia, piątek wieczór, wtedy właśnie ci Żydzi, już tacy zrelaksowani, dają się przez działanie Boga wprowadzić w odpoczynek. I wychodząc z tej synagogi, jedna kobieta zobaczyła, że tam był jakiś żebrak, który jeszcze cały czas siedział i żebrał. O, jak ona go zjechała z góry na dół. Miło było patrzeć. Co to znaczy doprowadzanie do pionu człowieka, który się zapuścił, zaniedbał? Jak ona wtedy mu uświadomiła, co robisz? Żebrzesz? Jest szabat. Dlaczego Bóg ustanowił szabat? Czemu Żydom jest potrzebny szabat, a my, chrześcijanie, świętujemy dzień niedzielny, dzień pański, Kiriakę, Zmartwychwstania Pańskiego? Kiedy nakaz religijny każe nam wypuścić wszystko z rąk, przestać działać. Po co? Żebyśmy mogli zobaczyć działanie Boga. Bo kiedy człowiek się daje wciągać w pracoholizm, rzuca się w różne swoje zajęcia między kuchnią a łazienką, między spiżarnią a supermarketem, między uczelnią a zaliczeniami, między twoją firmą a urzędem podatkowym, polityka, samorząd, wybory. Możemy się dać wciągnąć w to wszystko i wtedy utrwalimy w sobie przekonanie, że to ja działam, to wszystko ode mnie zależy. Ten świat stoi na mojej głowie. I nieraz rzeczywiście zmęczeni, urobieni, przychodzimy i narzekamy i jęczymy, jak to przecież budujemy i podtrzymujemy na plecach ten świat, a jeszcze nikt tego nie docenia. Często jesteśmy tak przekonani, że wszystko zależy od nas, że przypominamy tego koguta, który jest gdzieś wewnętrznie przekonany, że jak nie zapieje, to słońce nie wstanie. Wszystko zależy od niego. Izraelici wtedy są zaproszeni do tego, żeby wypuścić z rąk działanie, powstrzymać się, żeby zobaczyć, że Bóg działa, że Bóg jest Panem historii. Jest coś jeszcze więcej w tym słowie, bo dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że Bóg ustanawia szabat, żebyś pamiętał Izraelu, że byłeś niewolnikiem i wtedy nie mogłeś nic robić, a Bóg wtedy wyciągnął potężne ramię i tym potężnym ramieniem cię wyzwolił, wybawił. To jest wyraz wdzięczności. My potrzebujemy raz na tydzień, raz na 7 dni takiego wyznania wiary, że Bóg jest Bogiem. Że wszystko od Niego pochodzi. Bo inaczej, jeśli nam zabraknie szabatów, jeśli nam zabraknie niedziel, jeśli wszystko zamienimy na swój własny aktywizm, wyrównamy wszystko po swojemu, to potem któregoś razu może przyjść katecheza inna niż szabat, która będzie miała na celu to samo. Ja nieraz jestem odbiorcą, przepraszam, widzem tej katechezy, którą odbierają inni ludzie. Zwłaszcza jak mnie wołają jako księdza na intensywną terapię, gdzie potem są panowie podłączeni pod tą ogromną ilość różnych przysawek, leżą płasko jak żelazko, podłączeni do monitorów, patrzą przerażeni, mówią, ja nie wiem, co się stało. Wyjechałem jak każdego dnia samochodem z furą papierów, z jednej strony dokumentów, z drugiej. Miałem cały dzień zaplanowany, a to nagle serce pada i znajdujesz się na ojomie. I jesteś cichutki, pokorniutki i zaskoczony, że to nie było wzięte pod uwagę. To nie było w planach dzisiaj ujęte, żeby znaleźć się w szpitalu. Czasami Bóg mówi także poprzez, w ten sposób, żeby nam uświadomić, kto jest autorem, a kto jest odbiorcą. Kto jest twórcą, a kto jest stworzeniem. Ale jest coś więcej. Na początku specjalnie powołałem się na ten przykład świętego Pawła o tym, jak Bóg może działać na różnych wymiarach. O Bogu, który stwarza światło z ciemności, stwarzając wszechświat, fakt kosmologiczny. A potem Bóg może to przenieść na inny poziom, na inny wymiar naszego życia. Oświetlając nam życie i pokazując oblicze, twarz Chrystusa kochającego. To samo Jezus usiłuje dzisiaj zrobić w Ewangelii. Przenieś wszystkich słuchaczy, tych, którzy Go kochają i tych, którzy Go nienawidzą. Tych, którzy Go uwielbiają i tych, którzy Go krytykują, na inny poziom. Na czym to polega? Otóż faryzeusze wdają się w tę polemikę o szabat. Nie wolno przecież tego robić. Co oni robią? Oni zajmują się tym, czego nie wolno. Zabroń im. Oczywiście Jezus nie wdaje się w polemikę, bo ta polemika jest jałowa. Bo gdybyśmy tak się naprawdę przysłuchali temu, co mówi Stary Testament, co mówi Talmud żydowski, to przecież z drugiej strony byśmy znaleźli tyle innych powodów do tego, żeby usprawiedliwić człowieka głodnego, przechodzącego między polami, który chce sobie zapełnić żołądek kilkoma ziarenkami zboża. A przecież nawet prawo żydowskie, prawo Boże mówi, że nie będziesz żął aż do ścierniska i nie będziesz zbierał co do jednego wszystkich kłosów i wszystkich gron, winogrona, zostawisz to dla ubogich, dla innych, którzy potrzebują. Będziesz się nieustannie dzielił. O, zasada dziesięciny, zasada oddawania z tego, co Bóg ci daje. To nas ratuje przed czuciem się panem i władcą w życiu. Ale Jezus, żeby przenieść na inny poziom to zdarzenie, nagle powołuje się na inne wydarzenie ze Starego Testamentu. Przywołuje je natychmiast i mówi, a czy nigdy nie czytaliście w prawie, czyli w Biblii Hebrajskiej, w Starym Testamencie, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód on i jego towarzysze? I jeszcze Jezus przywołuje pewien epizod z życiu Dawida, gdy Dawid doszedł do sanktuarium Bożego i poprosił najwyższego kapłana Abiatara, żeby mu dał coś do jedzenia, bo są głodni, on i jego towarzysze. A Abiatar wtedy powiedział, nie mam niczego innego, tylko są chleby pokładne. A chleby pokładne to było 12. 6 po jednej stronie, 6 po drugiej, kładzionych warstwami zawsze co szabat, ofiarowanych w świątyni Bogu, kładzionych na specjalnym stole, na specjalnym ołtarzu. To tak zwane chleby pokładne, albo inaczej, jak Biblii się nazywają, chleby Bożego oblicza, Panim. I te chleby były co sobotę, co szabat ofiarowane i potem w następną sobotę wymieniane. Stare natomiast były zjadane przez kapłanów. I wtedy właśnie Abiatar, nie mając niczego innego, dał Dawidowi te chleby pokładne i zjadł on i jego towarzysze. Dlaczego Jezus powołuje się na tamten epizod? Dlatego, żeby im wszystkim uświadomić coś bardzo ważnego. Ja nie jestem jakiś Jezus z Nazaretu. Ja nie jestem tylko szefem pewnej religijnej grupy. Ja nie jestem tutaj nauczycielem kilku zwolenników. Ja także nie jestem tylko przedmiotem waszej religijnej polemiki. Ja jestem nowym Dawidem. Z jednej strony są jego uczniowie, którzy są zajęci żołądkiem i głodem. Z drugiej strony są faryzeusze, którzy są zajęci polemiką, prawdą, procedurami, paragrafami. Natomiast Jezus przenosi ich w inny wymiar. Nawiązuje do pewnego momentu, kiedy król Dawid zostaje prześladowany przez Saula. Musi przed nim uciekać. Saul jest ogarnięty paranoją. Robi wszystko, żeby pozbyć się Dawida. I Dawid wtedy ucieka. Ucieka w pewne tereny pustynne. Tam są jaskinie, które się nazywają Adullam. I tam, powiada Pismo Święte, znajdujemy pewien ciekawy zapis, że za Dawidem poszli wszyscy ci, którzy byli zgnębieni, którzy mieli problemy z długami i którym było bardzo ciężko na duszy. I taką drużynę, takie wojsko gromadzi i montuje wokół siebie Dawid. I wtedy właśnie Abiatar podarowuje im te chleby kapłańskie. Rodzi się coś nowego. Wtedy za króla Saula powstawało coś nowego, zalążek nowego Królestwa Izraela. Teraz Jezus im uświadamia, że pojawia się coś nowego. Jezus, kiedy widział zboża bielejące do żniwa, jemu przychodziło na myśl coś innego, na przykład w Ewangelii Świętego Jana, po rozmowie z Samarytanką. kiedy wracają apostołowie. Jezus pokazuje im zboża bielejące i mówi do nich, widzicie te zboża? One się gotują do żniwa, bo właśnie w tym momencie już gromadzą się żniwiarze. Nawet apostołowie nie są świadomi tego, jaką misję ma im do powierzenia Jezus. Ta misja będzie polegała na tym, że Chrystus jako nowy Dawid gromadzi sobie nową drużynę swoich wiernych. Oni są złożeni z poturbowanych, nieudaczników, tych, którym jest ciężko na duszy, grzeszników. Ale On ich przyciąga ku sobie, żeby zmienić ich życie, żeby ich móc posłać, żeby mogli głosić dobrą nowinę. Wziąć udział w pewnej misji nowego Dawida. Na czym polega ta misja? Ta misja polega na tym, że nie przez przypadek Jezus połączył szabat, ziarna i chleby pokładne. Dlatego, że Chrystus przygotowuje się do spełnienia swojej największej misji. Ta misja będzie polegała na tym, że już nie ten szabat zapisany w kalendarzu i Piśmie Świętym, którego nikt do końca nie wie, jak spełnić, żeby on wydał odpowiednie owoce, żeby dał człowiekowi wytchnienie, odpoczynek, żeby go nasycił, żeby mu pozwolił zobaczyć chwałę Boga i odetchnąć, że Chrystus przychodzi, przygotowuje nowy szabat, nowy odpoczynek, ten, którego dokona na krzyżu. Bo powiada Pismo Święte, że kiedy Chrystus z rozpiętymi ramionami oddał swoje życie na krzyżu z miłości do Ciebie i do mnie, kiedy oddał się całkowicie, przeszedł przez to konsumatum, wykonało się, oddał swoje ciało, oddał swoją krew, ratując i Ciebie, i mnie z tego, co powoduje, że jest nam ciężko na duszy, że jesteśmy poturbowani, porysowani, że jest nam źle w tym życiu, że w tym momencie Jezus jako pierwszy wchodzi w nowy odpoczynek. Ten odpoczynek, który rozpoczyna się od krzyża, odpoczynek, który bierze się z pełnienia woli Boga, rzucenia się całkowicie w ręce Boga, zaufania. I ten odpoczynek zostanie podarowany apostołom i apostołowie zostaną posłani na cały świat, żeby nieśli go w postaci ziarna, jakim będzie głoszenie Ewangelii. Idźcie i głoście Ewangelię. Po co? Żebyśmy zostali doprowadzeni i żeby wszyscy ludzie, ludzkość została doprowadzona do tych nowych chlebów pokładnych. To znaczy, żebyśmy mogli spożywać pokarm kapłanów, pokarm królów, pokarm aniołów. Prawdziwy odpoczynek chrześcijanina, prawdziwe spełnienie jest w tym momencie, kiedy łączy się z Chrystusem tak blisko, że Chrystus może wejść w Twój krwioobieg, w Twoją psychikę, w Twoje uczucia, w Twoje myśli, w Twoją podświadomość, żeby ją przeniknąć swoim zwycięstwem, swoim światłem, żeby od wewnątrz móc nam zakomunikować i powiedzieć, jestem z Tobą, jestem w Tobie, kocham Cię. To jest Eucharystia. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że serce ludzkie jest przewrotne. A jeśli serce ludzkie jest przewrotne, to wszystko odwróci do góry nogami. Zmieni znaczenie. Faryzeusze biją się o szabat. Przypomnę, że w pierwotnym znaczeniu szabat był po to, żeby człowiek przestał działać, aby móc zobaczyć Boga. Żeby Bóg mógł wrócić na pierwsze miejsce. Co się okazuje? Okazuje się, że w tej sytuacji, w tym momencie, szabat jest pretekstem do zwalczania Jezusa, do ograniczania Jego działania. A jeśli Jezus jest nowym Dawidem, jeśli On gromadzi wokół siebie nowy Adullam, czyli nową drużynę, nowe zgromadzenie ludzi, wojsko, które ma wprowadzić nowe królestwo, a szabat przez faryzeuszy zostaje użyty jako sposób na to, żeby mu to uniemożliwić, utrudnić, zniszczyć, to w takim razie zostaje zmienione znaczenie. Jest wytworzona pewna nowa strefa szabatowa, tylko ona nie jest skierowana na to, żeby człowiek przestał działać, tylko odwrotnie, żeby Bóg przestał działać. Nie wolno ci działać. Nie wolno ci się wtrącać w nasze sprawy. Zobaczcie, cała Unia Europejska, większość naszych praw publicznych, łącznie z tymi ostatnimi wymyślanymi tutaj, które wychodzą z urzędów warszawskich, one służą temu, żeby Bóg przestał się wtrącać w nasze sprawy. Nie masz prawa wchodzić w nasze życie, dlatego wynocha z urzędów, wynocha ze szpitali, wynocha z uczelni, wynocha z naszej świadomości publicznej. Nie chcemy, żeby Bóg narzucał swoje prawa, żeby decydował, co ja mam robić. Strefa szabatowa, która jest wymierzona przeciwko Bogu. A propos tego zakazu działania Boga. W jednej szkole słyszałem, doszło do pobicia jednej dziewczynki, rówieśnicy, w łazience. Dokonali linczu na tej dziewczynce. Pobili ją do krwi, zbezcześcili, potraktowali jak przedmiot. Mało tego, z okrucieństwa serca jeszcze to wszystko nagrali i rzucili w internet. Bo ten rodzaj okrucieństwa dzisiaj jest w modzie. Miliony będą się teraz sycić. Co zrobili temu dziecku, co zrobili tej dziewczynie, temu chłopakowi. Jedna inna osoba z tej szkoły napisała maila do Pana Boga. Mówi, Panie Boże, nie słyszałeś, co dzisiaj się stało w naszej szkole? Jak potraktowali tą naszą koleżankę, co jej zrobili? Patrzyłeś obojętnie na ten przejaw dzikości, bestialstwa, to okrucieństwo? Gdzie byłeś? Pytanie retoryczne. A Pan Bóg temu dziecku odpowiedział innym, duchowym mailem. Córko, zapomniałaś, że ja mam zakaz wstępu do waszej szkoły. Najpierw sobie roztaczamy strefy szabatowe przeciwko Bogu, a potem mamy pretensje, że On nie działa. Zobaczcie, druga część Ewangelii. Jezus idzie do synagogi. Pociągając za sobą, jako ten nowy Dawid, wszystkich poturbowanych, wszystkich nieszczęśników, on ma tę ogromną siłę przyciągania człowieka, który pozna bardzo często dopiero z własnego doświadczenia, że sam sobie nie wystarcza, że potrzebuje tego króla, potrzebuje tego nowego Dawida, potrzebuje Boga, miłości Boga. On pociąga za sobą tych wszystkich biedaków. I pociągnął także za sobą tego człowieka, który, jak Ewangelia mówi, miał uschłą rękę. I także idą faryzeusze. Także synagoga, czyli także miejsce, które jest przeznaczone do oddawania kultu Bogu, może być równoznaczne z strefą szabatową dla Boga. Wiecie, co mnie poruszyło niedawno? Poruszyło niedawno to, co powiedział w Polsce kardynał Robert Sarach. Był niedawno we Włocławku. I powiedział o tym, że Bóg jest zwalczany, uwaga, także w swoim kościele. Może być strefa szabatowa rozciągana także w miejscach naszego duszpasterstwa, w miejscach naszej katolickiej kultury, gdzie Bóg może zostać symbolem, może zostać martwym, nieruchomym punktem odniesienia, ale żeby się nie wtrącał. Zobaczcie, że dzisiaj chrześcijaństwo w naszej cywilizacji zachodniej, zacnej, jest akceptowalne o tyle, o ile nie będzie narzucało transcendencji. O ile nie będziemy głosili życia wiecznego, o ile nie będziemy mówili, że Chrystus zmartwychwstał, że jest niebo. Chrześcijaństwo, o ile jest akceptowalne, to o tyle tylko, jeśli będzie się zajmowało tylko sprawami tymczasowymi. I broń Boże, żeby nie wchodziło w strefę publiczną. Siedźcie sobie w swoich kaplicach, w swoich sanktuariach, macie tutaj miejsca wyznaczone dla siebie, a reszta to jest ta właśnie strefa szabatowa zabraniająca działanie Bogu. I co Jezus wtedy robi? Widzi, że nawet w synagodze, tak samo jak i wewnątrz kościoła, czy w sercu twoim i moim, może być ta strefa szabatowa. I co robi? Pojawia się jako nowy Dawid. I wobec tych wszystkich, którzy opierają się. Dzisiaj jest szabat, nie wolno ci działać. Jeśli zrobisz coś, to uderzymy w ciebie. To nas zdenerwujesz. Jezus próbuje dotrzeć do tych wszystkich ludzi. Zauważyliście w jaki sposób? Spojrzeniem. Mówi Ewangelia, Jezus spojrzał po wszystkich. Jak? Z gniewem. Są różne rodzaje terapii, jaką Jezus stosuje, używając spojrzenia. Spojrzał na Zacheusza, Zacheuszowi się roztopiło serce. Spojrzał na Marię Magdalenę, Maria Magdalena zakwitła na nowo. Spojrzał na młodzieńca, któremu się wydawało, że jest w porządku, że jest mistrzem świata człowieczeństwa, napełniło mu się serce smutkiem. W różny sposób Jezus działa. Jezus czasami zdobywa człowieka spojrzenie miłości, tak jak zdobył nawet złoczyńcę, który umierał przy nim na drugim krzyżu. Spojrzał Jezus na niego z miłością i powiedział, dzisiaj będziesz ze mną w raju. A tutaj w tym momencie używa innego rodzaju spojrzenia, ale tego typu, podobnego typu terapii. To jest spojrzenie, które ma dotrzeć aż do serca ludzkiego. Tym razem jest to spojrzenie gniewu. Jezus jako Bóg stawia ludzi wtedy wobec sądu, wobec majestatu gniewu Bożego. Bo jeśli nie pociąga cię miłość, to spróbuje tobą wstrząsnąć. I wtedy zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca przywołuje tego człowieka z uschniętą ręką, tego biedaka i mówi, powstań tutaj, na środku. Wszyscy oczekują teraz, czy on zacznie działać w imię Boga, czy nie. Jeśli zacznie działać, naruszył strefę szabatową. Bogu nie wolno działać teraz. A Jezus mówi, podnieś swoją rękę. Jego ręka staje się zdrowa. Ja się bardzo ucieszyłem, jak dotarłem do tego momentu. Bo nieraz się zastanawiam, wy się też nieraz zastanawiacie, co zrobić, żeby dzieci wróciły do wiary, żeby wnuki wróciły do wiary. Co zrobić, żeby ten świat się odmienił? Co zrobić, żebyśmy nie dopuścili do wojen, do okrucieństwa? Przecież wiadomo, jak zabraknie wiary, jak zabraknie Boga, jak zabraknie świętego Kościoła, to zamienimy naszą cywilizację na zoologię. Mamy mnóstwo tego potwierdzenia. Co zrobić, żebyśmy się nie pozabijali nienawiścią? Co zrobić, żeby Bóg i porządek i odpoczynek Boga wrócił w naszą przestrzeń, w której żyjemy, śpimy, uczymy się, pracujemy, zarabiamy pieniądze, wydajemy pieniądze, wychowujemy nasze dzieci? Co zrobić? Powstań, mówi Jezus, i podnieś ręce. A teraz sobie przypominacie, jak Izraelici zostali na początku swojej podróży, wędrówki przez pustynię, zaatakowani przez nieprzyjaciół? I wtedy co Bóg powiedział Mojżeszowi? Podnieś ręce. Podnieś ręce. Ty trzymaj ręce wysoko, a Izraelici niech idą walczyć. I powiada Pismo Święte, póki Mojżesz trzymał ręce do góry, Izraelici zwyciężali. Jak mu opadały ręce, Izraelici przegrywali. Do tego stopnia, że potem Jozue i jeszcze drugi podtrzymywali mu te ręce. Ręce wzniesione, mówi księga wyjścia, w przypadku Mojżesza, po hebrajsku znaczą także ręce zaufania. Jezus także, kiedy się modlił w czasie ostatniej wieczerzy, podniósł ręce i modlił się za nas. Jezus modlił się za nas na krzyżu z podniesionymi rękami. I robi to także dzisiaj jako arcykapłan w niebie. Chwalebny Pan, patrząc na ciebie i na mnie, mówi, modli się za Małgośkę, za Janka, za Roberta, za Karolinę. Ojcze, przebacz mu, przebacz jej, porusz ją, daj mu Ducha Świętego. Jesteśmy wezwani dzisiaj, żeby posłuchać tego, co mówi Jezus. Podnieś je i podnieś swoje ręce. I zobaczysz, że one przestaną być suche, przestaną być gnuśne, przestaną być leniwe. To jest antidotum, to jest środek przeciwko temu, co nam grozi każdego dnia. Nie tylko tobie, mnie też. Jestem codziennie, każdego dnia poddany pokusie opadających rąk. Ręce mi opadają, jak patrzę na różne rzeczy. W tym tygodniu ręce mi opadały, kiedy widziałem zdjęcia z procesji Bożego Ciała, w której Najświętszy Sakrament jest niesiony przez ministrantkę i dwóch kapłanów idzie za nią z tyłu. Ręce mi opadają, kiedy słyszę kogoś innego w Piłsudsce, który mówi, że kapłaństwo kobiet to jest tylko kwestia czasu. Którzy mówią mi, że trzeba dzisiaj zmienić prawo i budować nowy kościół. Którzy usiłują mnie przekonać, że cudzołóstwo to jest droga do nieba. Ręce opadają, kiedy widzisz zgorszenie. Ręce opadają, kiedy widzisz bluźniących ludzi. Ręce mi opadły, kiedy jeden ksiądz mi przysłał zdjęcie pewnej dziewczyny w t-shircie i z tyłu z daleka widać było ukrzyżowanego. Dokonałem zbliżenia. Na krzyżu nie było Chrystusa, tylko rogaty szatan. I sarkastyczny podpis. Ta pewnie wraca z nabożeństwa majowego. Ręce opadają. Ręce opadają, kiedy widzimy cywilizację faryzeuszy, którzy rozszerzają i umacniają strefę szabatową przeciwko Bogu, przeciwko Jezusowi. Jezus mówi, nie wdaje się w polemiki, tylko mówi, wstań na środku i podnieś ręce. Powstań, Deboro. Powstań, Baraku. Powstań, chrześcijaninie. Nie wolno nam się zniechęcać. Aż do odrętwienia trzymaj ręce w górze, a zobaczysz, jak one będą nabierały soków, jak będą nabierały życia. Twoje serce będzie znowu działało. Dlatego pierwsze wyobrażenie modlitwy, jaką znamy z chrześcijaństwa, to była orantka. Kobieta, która ma wzniesione ręce do nieba. Tam jest moja nadzieja. Tam lokuje moją ufność. Stamtąd przyjdzie pomoc. Wznoszę me oczy ku górom. Skąd nadejdzie pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. To jest prawdziwy szabat. To jest prawdziwy odpoczynek. Tak reagują ci biedni, poturbowani nieudacznicy i ci, którym jest ciężko na duszy, którzy odnaleźli swoje Adulam, którzy odnaleźli swojego nowego Dawida, swojego króla, swojego władcę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.